Wolna antena. Radia Wnet.
Dzień dobry Państwu, Stefan Truszczyński, Radio Wnet. Proszę Państwa, czwartek 11.12. Tutaj mam szansę porozmawiania i się bardzo cieszę. Zatelefonowałem do pana redaktora Tomasza Hutyry z Gdyni. To jest redaktor, moim zdaniem, a proszę mi wierzyć, bo ja 50 ponad lat w tym fachu, to jest redaktor. Halo, czy pan redaktor Tomasz Hutyra przy aparacie?
Witam, witam panie redaktorze serdecznie.
Dzień dobry,
witam.
Panie Tomaszu, ja tutaj do takimi dwoma właściwie, a może i więcej sprawami. Pierwsza sprawa to podobno zagrożony jest rejs daru młodzieży dookoła świata. Coś, nie ma pieniędzy?
Słyszałem coś na ten temat, jednakże jeszcze są to informacje niepotwierdzone.
Aha, na razie
podobno,
strachy.
Tak. Podobno, na razie strachy. Podobno rektorowi odmówiono finansowania, a finansowanie miało być przez Fundację Narodową, z tego co słyszałem. I ten rejs prawdopodobnie nie dojdzie do skutku, ale myślę, że będziemy coś więcej na ten temat wiedzieli już w przyszłym tygodniu. Bo
no tak, ale panie redaktorze, z tego co ja pamiętam, to statek miał ruszyć 3 maja w rejs. Takie były zapowiedzi.
Tak, tylko że informacje płyną tak sprzeczne z każdej strony, że
Bo proszę Państwa, ten statek na szczęście zarabia. Inne zostały sprzedane albo ukradzione, mówiąc wprost. Ploski, nie ma plo przecież. I tam resztki. Natomiast ten statek zarabia, bo pracuje dla studentów, dla marynarzy, szkoli innych krajów. No i ona, więc to cieszy, że wspaniałe, no dar Pomorza ładniejszy, ładniejsza fregata, elegancka stoi sobie, już nie pływa. Szkoda.
Dar młodzieży równie piękny jest.
No piękny, tylko ten dom rufę ma tak ściętą, tam ten choreń to tak wymyślił, mi się nie podobało. Ale jestem oczywiście zwolennikiem, byłem w tych komitetach, jak to budowano przed laty i tak dalej. Natomiast teraz jeszcze druga sprawa jest. Ta sprawa dopiero mnie fascynuje. To jest taki świetny gmach niedaleko tam właśnie przy tym basenie na skrzyże Kościuszki przy Żeromskiego.
Dowództwo Marynarki Wojennej.
No właśnie, to pan wie. No już miało w styczniu wrócić, bo jak coś mądrzy poprzednich rządów zabrali z Gdyni, proszę Państwa, zabrali dowództwo Marynarki Wojennej do Warszawy. Tak jak kiedyś działa Solena też chciało Muzeum Narodowe zabrać z Muzeum Morskiego. Wtedy pisałem, potem miałem...
Absolutna kpina.
No kpina. Ale nic się nie dzieje, zdaje się. Widzę, ciągle tam przelatuje, patrzę, widzę okna czyste, umyte teraz, ale nie widać, żeby tam była praca, że tam 300-400 osób z Gdyni miało pracę. Poza tym w ogóle, co się dzieje z tą marynarką wojenną? Co się dzieje z morzem? Polska znowu się odwraca od morza.
Panie redaktorze, mnóstwo problemów pan poruszył, ale jeśli chodzi o dowództwo Marynarki Wojennej, to chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Otóż była koncepcja taka, że jeżeli już przeniesiono to dowództwo do Warszawy i teraz z tej Warszawy ma wracać do Gdyni, to może należałoby się zastanowić nad takim rozwiązaniem. Przenieść to dowództwo do Szczecina. A dlaczego do Szczecina? Otóż po pierwsze, żeby może troszeczkę oddalić się od obwodu kaliningradzkiego, ale po drugie, żeby na mapie geopolitycznej świata postawić nasz pionek i pokazać naszym braciom z Zachodu, no, że stoimy twardo na granicy zachodniej, na Odrze. Nikt nie podjął jakby w tym kierunku rozważań, bo jeżeli, oczywiście, przeniesienie do Gdyni z powrotem jest absolutnie racjonalne z tego powodu, że stoi gmach, że Marynarka Wojenna mieści się po prostu w Gdyni, a dowództwo w Warszawie to po prostu szaleństwo było jakieś.
Tak.
Natomiast jeżeli już byśmy mieli wykonywać ten ruch, to może ten Szczecin nie byłby taki głupi. No ale nie ma z kim rozmawiać.
No w każdym razie, bo nie chcę wymieniać nas pięknych miast południa Polski górskich, bo jak przeniosą do Doliny Pięciu Stawów. Tak. Nie, bo to różne faceci mają pomysły, nie wiadomo dlaczego. No, więc to jest morze, nasze morze. Tyle w ogóle zabiegu. No,
ale chciałbym jedną rzecz o polskich liniach oceanicznych powiedzieć, bo wcześniej pan redaktor wspomniał o kradzieży tego zakładu. No jest jedna sprawa niezwykle wstrząsająca, bo mówimy o statkach. Pewnie, że tak. Mnóstwo tych statków poszło na żyletki, ale nikt nie zająknął się, co się stało z kontenerami. bo polskie linie oceaniczne posiadały w swoim majątku kontenery. Każdy taki kontener używany to jest wartość od 1000, może nawet i do 2000 dolarów. I te kontenery, one nie poszły jakby w masę spadkową. Takie dostałem informacje pół roku temu.
No właśnie.
A jeżeli teraz byśmy sobie...
Komisja śledcza. Tak jest.
No absolutnie komisja śledcza.
Zawodnik się nazywa Janusz Lewandowski, tam bierze pieniądze w Brukseli. To on to robił. Proszę pana,
jest taki zawodnik.
No jeszcze kilku innych, którzy się uwłaszczyli i to wiem o tym wszystkim. To po prostu...
Świętej pamięci profesor Derfer, Nestor przemysłu okrętowego na Wybrzeżu w swoich wspomnieniach pisał o Lewandowskim, kiedy rozmawiał z nim, kiedy był prezesem Forum Okrętowego, a Lewandowski ministrem, że jest to po prostu, no... Człowiek, który w ogóle nie myśli o żadnym polskim interesie.
Tak, nie ma statków, nie ma statków i nie ma pieniędzy. A kontenery, wie pan, taka była kiedyś anegdota, ja jestem stary, więc ja to byłem przy budowie tej bazy kontenerowej koło Szczecina i to nazwali to fabryka kontenerów. I pan, co się stało? Na burcie tego kontenera, to były te 20-30-stopniowe i nagle taką konferencję, byśmy tam przyjechali do tego Szczecina, tam to potem do tej fabryki, a tam napisane jest fuck on. I zrobili taki napis. No, ale to potem zamazali, ale kontenery były dobre, bo tam był problem, bo tam ktoś wymyślił, żeby kontenery ładować, wie pan, z boku, żeby drzwi jeszcze były, a one mogą mieć tylko od frontu, to jest norma światowa i tak dalej. Kontenery są, wszystkim są wspaniałe, te wybrzeża helskie w Gdyni, które konkuruje z tą bazą gdańską i tak dalej. Tu mamy wzrost obrotów przecież niesamowity w porty, porty nasze idą jak burza i tak dalej. Więc to są rzeczy bardzo ciekawe.
No tak, ale jeśli mógłbym jeszcze taką rzecz powiedzieć odnośnie portu Gdynia, bo to jest bardzo zastanawiające, bo ja jednak obserwuję takie zjawisko jakby próby rolowania tego portu i to zjawisko jakby wypływa z zarządu miasta.
No i Gdański już jest belgijski, przecież Gdański port północny, te tam 42 hektary dodatkowo usypane na wodzie, to już sprzedano. A Gdynia jest na fantastycznie, ma dojście i tą obrótnicę, tam przy Śląskim tym jest bardzo głęboko, więc ta Gdynia ciągle jest skarbem naszym.
No jest skarbem, tylko że na przykład mamy w wieloletnim planie rozwoju miasta Gdyni zapis, że musimy szukać w przyszłości terenów dla firm logistycznych kooperujących z portem. No a na drugiej ręce, cóż, mamy próbę zabudowy Zatorza, rolowanie teraz tutaj tych nabrzeży.
Ale podobno już ten plan
budowania
domów tam na tych pirsach rybackich już upadł podobno. Nie?
Nie, to ruszyło.
Ruszyło. No. Dobrze, to panie redaktorze, pan szczególnie, bo pan jest mi szczególnie bliski, bo pan nie tylko, że jest w Gdyni, ale pan jeszcze jest bojowy. To jest w ogóle, wie pan, już zanik wśród dziennikarstwa, bo dziennikarze, tak samo jak adwokaci, mecenasi, są prawdziwi, więc są tacy, których trzeba szanować, chronić i są tacy, którzy po prostu za mamonę wszystko zrobią. I panie redaktorze Tomaszu Hutyra, pan siedzi w tej Gdyni, na pana patrzy Kwiatkowski, Wendę i wszyscy inni, Szemiot i budowniczy i pan tam czuwa, dobra?
Czuwam.
Czyli czuwaj druhu. Teraz
wszystkiego dobrego.
Właśnie do studia szedł wspaniały mecenas, którego wszyscy w Polsce podziwiają, nie tylko za te okularki, ale za to, co robi. Pan, a jeszcze nazywa się Stefan, Hambura, Stefan, dzień dobry panie mecenasie. Dziękuję, że pan znalazł dla nas czas.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Ale teraz już będzie tak, proszę pana. Tak. Ktoś mi powiedział, że pan mało się udzielał w czasie komisji tuskowej.
Komisji, a ja bym... Czy
rozprawy, tak. Ale od razu, żeby... Nie, bo ja, wie pan, pana to trzeba chronić tak samo jak pana Hutera, bo jeszcze bardziej, bo pan tam wśród tych niestety nieżyczliwych nam ludzi mieszka. Często, niektórych. Natomiast pan po prostu wie o tym, że transmisja została spóźniona, że cały początek transmisji z Sejmu, na który wszyscy, nie wszyscy, jedni czekali z nadzieją, że...
Sejmu czy sądu?
Sądu. Więc ta ona była spóźniona i przykryła ją transmisja z konferencji premiera. No coś skandal. Czy można było konferencję premiera trochę przesunąć, ale nie zrobiono tego. W związku z tym być może w tej pierwszej części. Ale pytanie moje jest następujące.
Nie, mówię, że nie. W pierwszej części nie, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że tak można pytać i takie dokumenty można wykorzystywać, które się ma do dyspozycji. Na nieszczęście odezwał się również, już były, i to jest to szczęście, minister Waszczykowski, który mówił, że szokujące, i teraz cytuję, szokujące było zachowanie oskarżycieli, sprawiali wrażenie zupełnie nieprzygotowanych. Szokujące są wypowiedzi pana ministra Waszczykowskiego.
Już go nie ma.
Tak, ale no, jest jego następca, ten nie mniej szokujący.
A to jest taka głupota, że sojuszników...
Nie sojuszników, panie redaktorze, jest gorzej. Bo ja występowałem do ministra Waszczykowskiego o udostępnienie mi tych dokumentów, tak? W ramach dostępu do informacji publicznej. I co? Pan minister mi nie dał. Cóż miałem położyć na stół?
Tuskowi dał.
Były w aktach i dlatego mało to później zostało zauważone, była ta część bez publiczności, niejawna.
No tak, tak.
A można było te dokumenty, gdyby je minister Waszczykowski wtedy udostępnił, a wtedy już, to było już ponad rok temu, do niego wnioskowałem, o to jeszcze przed przesłuchaniem Sikorskiego. I to jest cały problem dobrej zmiany. Za chwilę może nie być dobrej zmiany, czy tylko będzie inna zmiana, jeżeli będą tak działać. A to, że warto te dokumenty ujawnić, to powiedział też minister Kownacki. On też przygotowywał ten akt oskarżenia. Tam wtedy jako adwokat.
Widzieliśmy go w kadrze, bo tam jego twarz często była pokazywana.
Kownackiego nie.
Nie było? To nie on nie, był podobny do niego.
I tu Kownacki mówi, chciałbym, żeby materiał dowodowy w tej sprawie był jawny. Ja też bym chciał. I dlatego jeszcze przed przesłuchaniem Donalda Tuska wystąpiłem ponownie do ministra spraw zagranicznych, ale teraz już Jacka Czaputowicza. I też mi odmówiono. O. I wystąpiłem do premiera Mateusza Morawieckiego. Też mi nie udostępniono. Także ja się pytam, ta zmiana, to coś się zmienia w tej zmianie? Bardzo się zmieniło? Mamy już prawie stare to, co było? Także tu zastanówmy się nad tym, dlaczego ta dobra zmiana nie chce tych dokumentów udostępnić.
No to właśnie.
Bo mnie to bardzo zastanawia.
No tam jest jedna sprawa tego, który dociekał remont w Samarze, prawda, i zginął.
Tak.
To jest niesamowita historia. To jest rzecz, która jest konkretna. Człowiek zginął, trzeba to wyjaśnić. Ale panie mecenasie...
Ja i przeczytam to ostatnie pytanie dotyczące tego wątku remontu w Samarze, tak? I to, bo tam cały kilka pytań zadałem, sąd uchylił te pytania. I tu przeczytam cytat. Czy w dniu śmierci rzekomo samobójczy wysokiego urzędnika kancelarii premiera odbierającego niepokojące sygnały o przebiegu remontu w Samarze, świadek, a świadkiem tutaj był Donald Tusk, osobiście skierował Grzegorza Michniewicza, to ten urzędnik,
tak,
do oskarżonego Tomasza Arabskiego. To było jedno z tych pytań. I myślę, że warto te wątki dalej pociągnąć. Oczywiście sąd działał jak działał, uchylił te pytania, ale one zostały postawione.
No i druga sprawa to ten sędzia. Też pan wspomniał o panu sędzi Małek, prawda? Który
tak.
Jest, jak to się mianuje takich? To się bierze, kogo się chce, czy loteria jakaś tam? Bo to dziwne, że się pana, który oskarżał w politycznych procesach, no i wiadomo jak...
Nie oskarżał, sądził.
Sądził, przepraszam, oczywiście sądził.
Sędzia Wojciech
Właśnie
Małek,
musi pan mnie poprawić, bo ja tutaj w chaosie. I on nagle w tak ważnym procesie, on nie ma już innego sędziego w Polsce?
No, to już jest pytanie nie do mnie.
No właśnie, ale jak oni są wybierani? Przypadek to rządzi?
Nie,
przypadków nie ma.
Nie ma. Ja tylko mogę powiedzieć, że teraz jest wprowadzany w Polsce ten wątek losowy, że jak, że to się losuje, sprawy wpływają i
ale
tak
już tak jest? Czy jeszcze nie?
Już chyba pilotowo był, pilotaż był i teraz chyba ten ma to wejść w życie, czy wchodzi w życie, nie interesowałem się tym tutaj, ale mogę powiedzieć, jak to jest w Niemczech.
Tak.
W Niemczech przygotowuje się plan według alfabetu od A do Z i każdemu sędziemu jest to przypisane. I tak jak sprawy spływają, tak to trafia do sędziów. Nie ma tam, że przewodniczący wydziału czy coś takiego rozdaje i tak dalej. Tak? I
to,
to jest to, co już powinno być wiele, wiele lat temu w Polsce wprowadzone.
Bo jak się tą listę robi, to jeszcze nie wiadomo, jaka będzie kolejność spraw.
No nie wiadomo, jakie sprawy wpłyną w przyszłym roku.
Tak. Czyli nie mam takiej możliwości manipulacji. Tak. Natomiast, panie mecenasie, niech pan mi powie, jeśli pan tak będzie miły, uprzejmy i wie pan, ja tak chętnie bym na kolanach przed panem, ale to dziennikarz też musi trochę się
niech pan uważa na moje oczy.
Dobrze.
Bo wie pan, bo ja rażę wzrokiem.
Tak, podobno pan Tuska powalił, a Tusk ma oki dzikiego wilka. Ale ja bym do tych spraw nie przykładał. To wszyscy są dość wytrenowani.
Panie redaktorze, ale wytrenowaniem, ale po tych pytaniach dotyczących Samary, tak. Pan Donald Tusk był trafiony, wrócił.
No był.
I wie pan, i to dlatego przekazałem ten tak. pojedynek na wzrok, na spojrzenia.
A ja wierzę w bioprądy. Ja wierzę w bioprądy, w hipnozę.
Ale nie
w to wszystko. Nie mówię
o hipnozie. Dlatego przekazałem ten pojedynek na spojrzenia, bo gdybym tego nie powiedział, by nie ta atmosfera, tego napięcia nie została przekazana. A chciałem to przekazać dlatego, bo wiemy, tam czytaliśmy, że Donald Tusk jak swoich współpracowników traktował, że jakieś tam marynarki rzucał, po nich się przechadzał, nie przypominam sobie dokładnie.
No ale on też mięciutki był. On zapraszał ich, tam nalewał whisky czy tam coś i mówił, nie kochasz mnie, nie lubisz i taki był. On jest, wie pan, dużej klasy wytrenowany facet
w zawodzie. I dlatego pokazałem ten trening, ten wątek, z którego też skorzystał na sali sądowej.
A chciałem się zapytać tak, właśnie jak pan już wyga jest i pan niejednego tam ogląda i teraz jak on patrzy na swoją rolę właśnie mecenasa, no fantastyczne może pan zrobić rzeczy, czy może pan. Czy jak pan dotyka takiego na przykład pana Tuska, który jest...
Nie wiem, dotknąłem go, przepraszam.
No, tak, ale nie, znaczy wzrokiem, ale jak pan ma go i on jest, i on, wiadomo, przecież on tylko to powie, to co go nauczyli, tylko albo nic nie powie, bo to jest styl, nie wiem, nie pamiętam, albo też po prostu, no on jest bardzo, bardzo sprytny, no, on jest inteligentny i czy to w ogóle ma sens ta rozmowa i czy będzie jeszcze jedna z nim, czy to jest koniec?
To jest koniec w tym procesie, ale to przesłuchanie miało bardzo duży sens, bo pokazało, jak działał, co robił, jakie zaniki pamięci miał. I przede wszystkim wiedział i się dowiedział, że te sprawy są bardzo ważne i mało kto na początku zauważył, że prokurator, jeden z dwóch prokuratorów, który był na sali, złożył wniosek, ażeby sąd pouczył Donalda Tuska, bo jest jeszcze postępowanie prowadzone w sprawie zdrady dyplomatycznej. Sąd się nie przychylił do tego wniosku, ale Donald Tusk już wiedział, że trzeba zacząć pływać dodatkowo.
U nas jest takie gadanie, że nie można sądów i wyroków w ogóle, no już nie mówię krytykować, ale w ogóle nawet mówić prawie o nich nie można. Czy to jest nie bzdura?
Ale dlaczego?
No w Polsce tak jest.
Ale to ja się dziwię.
Mówi się ciągle, że nie wolno tutaj sąd wydał wyrok i
no
koniec.
I co z tego?
Ale czy nie jest w Niemczech?
Nie, a nie mogę mieć odrębnego zdania?
Oczywiście, że pan
pisze się glosy.
Dlatego pan jest naszym sojusznikiem, dziennikarzem.
Pisze się glosy, krytykuje
tak,
się, mówi się.
Święte krowy.
Tak.
Natomiast jeszcze wracając do tego psychologicznego. Przychodzi pan Tusk. Pan Tusk jest, no nie wiem, król, może nie król, może...
Cysosz, tak. Ktoś napisał.
Ale wie pan, ja mam do niego mimo wszystko takie wspomnienie, bo ja mieszkałem w Sopocie dość długo po wojnie i tam na tym stadionie kolejarza, tam gdzie on ma do mnie daleko, koło szkoły numer 2. to ja tam biegałem i tak dalej.
A on grał w piłkę, tak?
A tam grał w piłkę i biegał i tak dalej. No to mi się no, podoba.
Dlatego
a potem
mówię.
Z Putinem, jak na przykład rozmawiał, i on takie bzdury nam opowiada, że on z Putinem mówił tam, prawda, o tym bieganiu i tak
dlaczego
dalej.
Dlaczego
nie? Nie widać tego w ogóle z Mola, bo ja znam Molę. Molo ma 400 metrów, proszę pana, to jest tam daleko za, widać kościół ten ewangelicki, widać park, wielkie drzewa i nic z tego. Więc to, wie pan, ktoś nie wie, to taki kit wciska ludziom i to my, ja, wie pan, ja mogę z panem porozmawiać, nie wiem, jak pan by chciał, na każdy temat, ale co to Putin prawda. Przyjeżdża i rozmawia na polu z tym
na Molo.
Na Molo. I teraz jest taka sytuacja, że dlaczego na Molo? No bo tam wieje wiatr, tam nikt nikogo nie nagra, prawda? I to o to chodziło chyba.
Nie wiem, wie pan, no, ja się dowiedziałem, że pan Donald Tusk jest poliglotą.
Aha.
Mówił po rosyjsku, angielsku i niemiecku.
A słyszał pan, jak mówi po niemiecku Tusk?
Tak.
Ich habe keine Zeit, ja?
Danke, nie o to chodzi.
No.
Nie o to chodzi.
A no dobrze, no, zostawmy.
Miał kłopoty też językowe, aha. Wiadomo, że...
A nauczył się angielskiego, trzeba przyznać? Jako no tako, szybko.
No jak tak...
Bo nie mówił w ogóle. Natomiast...
No, przypominam sobie, chyba Condoleezza Rice było i to wtedy próbował coś tam powiedzieć i to była duża wpadka, ale...
Natomiast jej koncertu na pianinie, na fortepianie. Dobrze, panie mecenasie, bo tutaj marnuję czas, pana to... czas jest cenny, ja muszę pana zapytać o takie zasadnicze sprawy. No i co dalej będzie? Jak pan, może pan coś zaprorokować?
Zaprorokować? Nie da Bóg, że dobra zmiana się zwinie, jak tak? Aha. Dobra zmiana działa i pan minister
Waszczykowski
nie chciał wydać dokumentów, Jacek, jego następcy Czaputowicz też
A ja
nie
pamiętam
chce...
Czaputowicza, jak działał w organizacji VIP, wie pan, Wolność tak. i Pokój, jaki był dzielny z Krakowa, przyjeżdżał na Żytnią.
To może pan redaktor się zwróci do niego, bo pan też ma...
No, ramach... Jestem zwykły, szary redaktorek, mnie wywalają z roboty, jeden mnie hołubi, drugi mnie wywala. Oni mają, przepraszam, w dupie takich redaktorów. Taka
Panie
jest prawda. Przepraszam bardzo.
Pan złoży wniosek do swojego przyjaciela Jacka Czaputowicza.
No, jakiego przyjaciela?
A myślałem, że razem.
Znałem go, tylko teraz nie pamiętam na pewno. Natomiast...
Ale złoży pan wniosek w ramach dostępu do informacji
aha,
publicznej.
Dobra, złożę.
I tak, i powoła się pan na wywiad tutaj...
O, to pan mi napisze.
Jasne. Powoła się pan na wywiad z ministrem Kownackim, który powiedział, chciałbym, dobrze. Żeby materiały dowodowe w tej sprawie były jawne.
Ja po prostu cieszę tak. się i teraz jak pan już tak, mówi o takich konkretnych rzeczach, tak. to ja pójdę. A teraz, panie mecenasie, panu pokażemy coś niezwykłego. Bo przecież pan tak, Walentynowicz, Smoleńsk, katastrofa, wszystko pan ciągnie. Dzieci pan ratuje polskie. Dużo tego.
A dzieci polskie ratuje pan minister Michał Wójcik.
Ale pan też.
Też, ale wie pan...
Ile pan spraw prowadził? 70, 90?
Wiele, ale wie pan, tu no dobrze, dzisiaj jest na TVP Info informacja właśnie tu. Gehenna polskiego rodzeństwa w Niemczech pomogło Ministerstwo Sprawiedliwości. I tu trzeba oddać wszelkie honory panu ministrowi
Wójcikowi.
Michałowi Wójcikowi, bo od kiedy on się osobiście zaangażował,
to
te sprawy
ruszyły
do przodu. Mhm. Tu już Polska
no
stała z kolan w stosunku do Niemiec. No. Ale wszelkie inne relacje to nadal jesteśmy na kolanach.
Draństwo. My tym dzieciątkiem Ewansem się zajmujemy słusznie, jak i
tak
papież,
jest.
Ale my musimy dbać o własne dzieci. No, tak. O nasze dzieci zabierane bezczelnie, brutalnie i tak dalej. I tutaj właśnie pan mecenas Hambura, Stefan Hambura jest takim, który to robi. A teraz ja panu coś powiem. Tutaj koło pana teraz usiadł pan Bogdan Rutkowski. Kto to jest pan Bogdan Rutkowski? Pan to jest też fighter, tylko na innym polu, artystycznym. I pan tutaj, ja trochę mówię tam, proszę i tam mówiłem o tym, żeby pomnik smoleński zrobić z 96 postaci, 1:1 tego. I pan był pierwszy, który narysował to, co tam mówiliśmy. Może śmiesznie, może naiwnie na krakowskim przedmieściu, a teraz jest pomnik głaz, zimny głaz powstał na placu Piłsudskiego. I co, panie Bogdanie, coś pan narysował?
Momencik. Chciałbym, żeby on dopuścił głos opinii publicznej, ponieważ ja się bardzo interesuję sprawami sądowymi, bo akurat mam 4...
Ale mówmy o tym, bo nie zdążymy.
Ale pytanie do pana mecenasa Hambury. Dlaczego pan, czy nie mogli panowie wykorzystać tego materiału medialnego, który pokazuje Michał Rachon, który pokazuje Klarę?
No nie, ale pan idziemy...
Chodziło pokazać, jak mówi jego rzecznik zaraz po tej tragedii, właśnie co oni rozmawiali, że rozmawiali na temat Smoleńska, prawda? A on mówi, że tutaj rozmawiał sobie o futbolu,
no dobrze,
o bieganiu.
To wiadomo już.
Panie... No bo wtedy byłoby inaczej ta konfrontacja.
Nie byłoby inaczej,
całe
bo
to samo
bo panowie trochę nie rozróżniają, przepraszam, ale
Tak.
W Sopocie były dwa spotkania. Raz na Molo, a raz w hotelu Radisson.
Radisson.
I tam, aha, bo to jest, też jest tak, przy Molo, nie?
Tak, tak, nie, to jest to, co zakłóciło piękno Grand Hotelu, tak, bo był fantastyczny tak, hotel, a obok za blisko zbudowano
to są przekazy, które idą medialnie tak. I ktoś mówi, że nie tak, dopilnowaliśmy. Co mieliśmy dopilnować? Dokumentów nie było. Nie było dokumentów. Dlaczego była część niejawna? Bo nie mogliśmy pokazać tych dokumentów.
No nie było.
I jak? Tak grać dalej?
Idźmy dobrą dalej. Zmianę? Panie Bogdanie, wróćmy do pańskiej tej. Panie mecenasie, oto projekt, niech pan tak, zobaczy, a pan Bogdan panu wyjaśni, co on zaproponował. Słuchamy, tak, panie Bogdanie, to jest pański zawód, niech pan mówi.
Znaczy jest pewna koncepcja, zresztą to z inspiracji pana Stefana, tak, ponieważ ta bryła jest no taka osamotniona tam. Tak. Nie wiadomo, czy to jest ogon samolotu wystający z ziemi, czy właśnie ten trap samolotowy, ale ponieważ jest zarzewie konfliktów wokół tego placu, prawda, że jest zagospodarowany, bo tam są cztery pomniki, bo jest nieznanego tak, żołnierza, jest tak, w tej chwili ten pomnik smoleński, jest marszałka Piłsudskiego, tak, no, za chwilę będzie Lecha Kaczyńskiego, rzeczywiście zaczyna być trochę tak, przestrzeni i nieład. Dlatego wzorem trochę Louvre'u zaproponowałem, żebyśmy zrobili taki panteon, muzeum narodowe, prawda, mauzoleum narodowe pod ziemią. Czyli żaden element by nie wystawał, a ten element mógłby się wiązać nawet z podobnym, że wchodzimy do środka i tam mamy część wystawową, być może to, co pan Stefan tutaj strasznie forsuje i słusznie, żeby tych 95 tak, postaci, prawda?
Jeden do jednego i prawdziwe rzeźby, tak jak tak, oni to...
Tak, tak.
Ktoś to zrobi, może Pityński zrobi w Ameryce, może ktoś zrobi, nie, bo tutaj nie ma chętnych.
Nie, pan się o to nie martwi, najpierw musi być jakby chęć zgoda, do tego, prawda? Mm. Jeśli będzie do tego wola, to się znajdą i artyści, i rzeźbiarze, i tak dalej.
Pieniądze.
I dojrzeć, rozwinąć wszystko się. Mało tego, tutaj jak pan widzi, nawet można było, bo to są te różne koncepcje, tak, tam próby szukania tego, tak, że
Kanzie, żeby zejść po część... to inspiracja Louvre'u, tak? Jeszcze
tak,
to pan...
Tak, nie, tak, tak. No ja nawet pokażę, bo tutaj mamy te tak, zdjęcia specjalnie właśnie, żeby ktoś widział, prawda? Właśnie. Że w Louvre to znaczy, po co to jest pokazane? Żeby ktoś nie powiedział, że to są mrzonki, że to jest nie. Tak. Właśnie to się na świecie no, robi, to jest chodzi, taka formuła, tak, to można by powtórzyć.
I to w Louvre zrobiono, tak, w takim miejscu prestiżowym tak, Francji.
I tutaj część muzealną taką, czyli że to nie tylko było, że przychodzę, popatrzę na pomnik Sobidy, nie, schodzę do dołu, tam mam jakieś artefakty z życia tych 95 osób.
Sześciu nawet.
Plus
prezydent.
Prezydent, bo jego wyróżniam, prawda? Aha. Być może nawet można byłoby to sobie, tutaj mamy na jednym z rysunków taką koncepcję, że to byłoby na planie. Na planie.
Niech pan powie, bo i tak
flagi tej biało-czerwonej nie zobaczą, prawda?
Wydrukujemy te.
No właśnie, to
wydrukujemy, to wrzucamy sera. Wie pan, że ja nie mogę namówić, a pan teraz coś powiem, coś strasznego, bo pan tutaj Waszczykowski i tak dalej, utył ten Waszczykowski, może nie ma siły w ogóle nic robić, ale ja, proszę pana, latałem z tymi właśnie pana Rutkowskiego, tymi, do wszystkich świętych, do tych, którzy taki areopag ogarniają pana prezesa Kaczyńskiego i mówiłem, chłopaki, pokażcie tylko ten rysunek. Pokażcie, nic nie mówcie. Wie pan, co zrobili? Nie pokazali. Bali się nawet, bo Anusz krzyknie na nich, Anusz im tupnie. I to jest niezrozumiałe. To jakieś pokolenie tchórzy w tym kraju teraz.
Panie Stefanie, ale mam dobrą wiadomość. No. Rozmawiałem z panią Zofią Romaszewską. Aha, no ona jest zainteresowana. Informowałem pana. Chce mi się spotkać.
No dobrze, pani Romaszewska to jest ikona. A proszę pana...
Tym lepiej. Super. To tak, chyba tym lepiej.
No ale ja myślę, że te wątki można mnożyć, tak? Teraz mamy tą ustawę w Stanach 447.
No
tak?
Właśnie, nowe sprawy.
No, także to się wszystko pojawia. Każdy mówi, że nie trzeba się obawiać.
Dobrze.
Ale tu powiem, dlaczego trzeba się obawiać. W Niemczech też mówiono, że nie trzeba się obawiać, a Niemcy pomimo tego, że mieli umocnione orzecznictwo, wszystko było przedawnione niby według niemieckiego orzecznictwa, i tak zapłacili za prace przymusowe, tak? Ja tylko bardzo ostrzegam przed tym 447 i uważam, że teraz już trzeba zacząć działać, żeby nie było tak, że jakieś tam miękkie prawo wejdzie nam w uzasadnienie sądu, tu takiego, tu trzeciego i jeszcze dodatkowo, jeżeli Rzecznik Praw Obywatelskich się tym zajmie i tak dalej. I
wtedy dzisiaj będziemy... poranku nasz prezes tutaj radia, szef, znakomitą rozmowę z panem Zawistowskim ze Stanów prowadził. I tam
tamten ostrzegał. I no tamten oczywiście powiedział, że niedobrze, że PiS w tej chwili lekceważy to, że mówi, że trzeba najpierw policzyć, że trzeba tego. Nie, no to jest wszystko granie na zwłokę.
Oczywiście i trzeba wszystko zrobić, żeby reparacje od Niemiec były w rzeczywistości dochodzone i żeby nie był to króliczek, którego nie chcemy dogonić. Bo ten wątek odszkodowań żydowskich można przekierować bardzo elegancko na Niemcy. Na Republikę Federalną Niemiec, która według własnej doktryny prawnej jest następcą prawnym III Rzeszy. I to jest wszystko do zrobienia.
I
natychmiast. Ale widzę, że znowu się boimy tematu reparacji. Mm-hmm. Tak jak tutaj w Smoleńsku nie do końca dociskamy, nie pokazujemy dokumentów, mm-hmm, nie gramy w otwarte karty, tak tutaj reparacje. To jest taki króliczek, którego mamy gonić, wypuszczony na potrzeby dyskusji wewnątrz Polski.
Tak.
Ale jeżeli to zrobimy, że jeżeli zamkniemy to wewnątrz Polski, to wtedy Polska przegra i wtedy następne pokolenia będą płaciły, będą musiały płacić.
Teraz chwileczkę, jeszcze ten wątek dzieci, myśmy jednak nie dokończyli. Tak. A tu w studio wszedł świetny redaktor i taki w ogóle agresywny, sejmowy, Zenon Nowak, który, proszę Państwa, widzicie go tam czasem, wyróżnia się, bo ma tak głowę siwą i to chyba trochę z tych problemów ojciec, któremu zabroniono kontaktować się z synem. Czy tak, panie redaktorze? I co to pan wczoraj robił? Pan się spotykał z kimś, zdaje się. Mów pan dalej, bo siada pan redaktor. Ale...
Witam serdecznie. Wczoraj był Międzynarodowy Dzień Alienacji Rodzicielskiej. To jest taki dzień, gdzie po prostu w większości ojcowie są alienowani przez matki i dzieci również. Jest to forma bardzo brutalna znęcania psychicznego. Podczas rozwodów matki grają dziećmi, ograniczają prawa ojcom w wychowywaniu ich dzieci. Natomiast problem polega na tym, że w tym wszystkim się kręci biznes i zainteresowani są zarówno sędziowie, przy czym sędziowie rodzinni, do tego dochodzą prokuratorzy, adwokaci, psychologowie i mediatorzy.
To jest tak. Ale wy też macie adwokatów chyba.
My jesteśmy na tyle już wykształceni, jeśli chodzi o strony prawnej, że działamy bez adwokatów, bo jak ja zauważyłem, te adwokaci często nie znają w ogóle prawa.
No i... właśnie, panie mecenasie, a jak to jest w Niemczech?
To znaczy w jakim kontekście?
W takim kontekście, że matka, która nie chce dopuścić ojca do dziecka.
No to już wtedy ma kłopoty i częstokroć ojciec... Ojcu przyznawane są prawa do takiej wiodącej opieki na co dzień. W Niemczech coraz to bardziej są chronieni ojcowie, także tu już trochę idzie w drugą stronę.
Prawdziwe równouprawnienie.
Tak jest. Dlatego proponuję skorzystać z rozwiązań niemieckich i wprowadzić to odpowiednio w dyskurs prawniczy w Polsce.
Dobrze, panie redaktorze, pan redaktor Zenon Nowak, dla mnie to jest ten, co tam walczy. Czasem nawet dość brutalnie, jak tam łapałeś Adamowicza i tak dalej. Dobrze, a to twoja sprawa, twoja technika. Ale co się z tym wszystkim, co ty nagrywasz, dzieje? Bierze to od ciebie telewizja, pokazuje?
Znaczy, my doszliśmy do wniosku, że zarówno ten mainstream, jeżeli tak mówimy, główny, o media, czyli zarówno z jednej strony mamy TVP, z drugiej mamy... Polsat, TVN, nie robię im tutaj żadnej reklamy. Oni nie są zainteresowani, więc dzisiaj wszystkie media internetowe, własne studia mamy, mają udział w rynku ponad 50% i ludzie niejednokrotnie wolą oglądać właśnie nasze materiały, ponieważ...
Ale gdzie? W internecie?
W internecie, no. Tak. Internet to dzisiaj jest po prostu... placem boju, bo my pokazujemy to, czego nie pokaże żadna telewizja.
No to powiedz, gdzie to można? Adres.
Adres chociażby. Śmiało. Tak. Myśmy produkowali nasze materiały na portalu Sumienie Narodu. Oglądalność ponad 1 000 000 wejść w ciągu miesiąca. Ja jednocześnie wyrzucam to też na własnym kanale, czyli Studio Zenon Nowak. I te są do obejrzenia. Właśnie...
Ja to obserwowałem, to jest dobra jakość, to jest dobra kamera, dobry dźwięk, można to puścić wszędzie. A ile tego już nagrałeś filmów? 10, 100, 1000?
to jest tak ogromna ilość.
Ale ile? Mniej więcej.
Na pewno więcej niż 100.
Dobrze.
I nie jest na rękę niektórym, że my to robimy. Ja, ponieważ mam akredytację prasową w Sejmie...
Nikt cię nie wyrzuca Sejmu.
Nie, ale dlaczego? No, ja jestem na tyle takim dziennikarzem, który posiada wiedzę i polityczną, i prawną, i wielu polityków ma ochotę ze mną rozmawiać. I dowodem tego są wywiady, które można obejrzeć.
A teraz, proszę państwa, pan redaktor Zenon Nowak przesiądzie się, a koło mnie usiądzie profesor. Ja zwykły magister, muszę tutaj się ukorzyć, a pan profesor Zbigniew Rzesiński, zostałem przedstawiony panu profesorowi właśnie dzięki panu Nowakowi. Dziękuję. Witam pana, panie profesorze.
Witam pana,
i pan to dopiero teraz wniesie bombę, bo wiecie, czym pan profesor się zajmuje? Wiecie, bo już kiedyś był w Radiu Wnet, tutaj u Krzysia Skowrońskiego i ze mną rozmawiał. I pan profesor zajmuje się atomem. A głównie zaproponował i opatentował pomysł, no nie wiem, może to rewelacja, pomysł na jaka ma być zbudowana elektrownia atomowa w Polsce. No jaka, panie profesorze?
To znaczy, to jest już, pewne decyzje zapadły i zapadają w Polsce. W tej chwili jest informacja, że nasze Ministerstwo Energii podjęło wstępną decyzję, chyba właściwą moim zdaniem, budowania reaktorów jądrowych wysokotemperaturowych czwartej generacji, które są chłodzone helem. Ale z tego, co przedstawił pan dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii, Józef Sobolewski, wynika, że, przepraszam, że ta elektrownia ma być projektowana w Polsce i wykonywana w Polsce. Otóż moim zdaniem to nie jest realne w ogóle, dlatego że i to jeszcze w terminie 2 lat zaprojektowana i wykonana w Polsce. Otóż na projekt ma być przeznaczone około 500 000 000 zł, a na budowę 2 miliardy złotych zbudowania takiego reaktora.
Wie pan, jak długo budowano taki okręt wojenny na Oksywiu, Stoczni Oburza, która zresztą ciągle kuleje i tam ją niszczą? 15 lat.
No tak,
jeden okręt budowano.
No tak, a Chińczycy, którzy są w tej chwili liderem światowym i mają tą technologię opanowaną, budowali ponad ćwierć wieku. I stan krytyczny reaktor HTR-10 osiągnął w 2000 roku, to był reaktor testowy i pochłonął mnóstwo energii i pracy tych uczonych, którzy to robili w Chinach.
Może taki krótki wykład. To, co jest Czarnobyl, Polska właśnie jest otoczona ze wszech stron elektrowniami atomowymi. Od litewskiej, ukraińskich, Chmielnicki jeszcze, przecież Słowacja, Czechy i Niemcy. Wszędzie są. To są odległości 200-400 kilometrów od Polski zaledwie, prawda?
I mniej.
I mniej.
No więc...
Jakich to są, bo pan mówi tą liczbę 4, 4 generacji, to tamte są 1 czy minus 1? Czy...
Tamte są głównie jedynki albo dwójki i to jest taka sytuacja, głównie dwójki, to są takie reaktory, których jest najwięcej na świecie i my nie powinniśmy kupować licencji przestarzałych, no takie naciski były, żeby kupować tą elektrownię jądrową francuską, dużą.
To jest która? Trzecia generacja.
Właściwie, no taka nasiągana trzecia generacja. Natomiast to jest jeszcze wada taka tych elektrowni francuskich, że one są, te reaktory są ogromne.
Aha.
To znaczy one mają moc rzędu 2000 megawatów.
Czyli taka jedna na całą Polskę, tak?
No, na znaczny okres.
To, co pan mówi, to są mniejsze.
To są zdecydowanie mniejsze. To jest 200 megawatów i one mają tą zaletę i tą przewagę nad tymi dużymi elektrowniami, że po pierwsze mogą być budowane w fabryce, czyli są...
W częściach, tak?
Tak.
Przenoszonych.
Tak, natomiast te duże elektrownie to jest budowa kilkunastoletnia na otwartej przestrzeni. wymagające ogromnych ilości wody, prawda? No, są uwarunkowania zupełnie takie, które są niekorzystne dla otoczenia.
Czyli tych małych to potrzeba dla Polski by było ile? 2, 4?
No, w zależności od... Znaczy, Polska w ogóle, moim zdaniem, powinna produkować energię elektryczną głównie z węgla. Ale tego typu...
Bo go ma.
To jest pierwszy i zasadniczy, prawda? Pierwsza i zasadnicza przewaga tej koncepcji. Natomiast te elektrownie jądrowe, wysokotemperaturowe, czwartej generacji, one są potrzebne z tego względu, że mogą służyć do produkować ciepło technologiczne. To w chemii jest bardzo istotne. To jest raz, a po drugie przesył energii elektrycznej na małe odległości powoduje małe straty na przesyle. I to jest też poważna sprawa, bo my mając taką wielką elektrownię jądrową, no przesyłamy tą energię elektryczną na znaczne odległości, co powoduje ogromne straty do 15%. Więc nie warto czegoś takiego robić. Poza tym ze względów strategicznych no, jest lepiej mieć więcej małych elektrowni czy małych reaktorów jądrowych niż tak, bo no, ze względu na awarię.
A czy to nie jest tak, że jak ta słowo, tylko jedno pytanie. Czy jak taka jedna wybuchnie, no przykład Chmielnickiego, ograniczyli jednak tą pracę Chmielnickiego po Czarnobylu, a czy to właśnie jakby jedna walnęła, to załatwi cały kraj, a jak taka mała, to jednak tylko część.
Nie, to znaczy w ogóle nie wchodzi w rachubę coś takiego, ponieważ w tych, w tych elektrowniach jądrowych, o których ja mówię, tej czwartej generacji, które są chłodzone helem, współczynnik reaktywności rdzenia tej elektrowni jest ujemny i tam jeżeli w rdzeniu reaktora jądrowego wzrasta temperatura, to ona się samorzutnie przerywa reakcja jądrowa i w związku z tym ona jest bezpieczna z tego punktu
jest
widzenia.
Jest bezpieczniejsza.
Bo jeżeli weźmiemy gaz neutronowy, który tam występuje, to są prędkości termiczne, więc...
Zanim oddam tu pan mecenas Kambura, zapyta pana, ale jeszcze sekundeczkę, skończmy jeden wątek. Mianowicie tak, chodzi mi o, bo zaniedbam i zapomnę, a ja już mogę mieć sklerozę. Proszę pana, panie profesorze, niech pan powie coś o sobie. Who are you? Pan jest profesorem, pan nie jest tutaj jakimś nowym wynalazcą, tylko pan pracuje tutaj się kilkadziesiąt lat na Politechnice.
No, Politechnice Warszawskiej, z tym, że moja specjalność to jest uzbrojenie. Ja się zajmuję...
No to jeszcze lepiej.
Ja się zajmuję sprawami uzbrojenia. No, ale to w jakimś kontekście to pasuje i w ten zakres chodzi. Jestem termodynamikiem w ogóle, zajmuję się termodynamiką i balistykiem wewnętrznym. No,
jest pan profesorem, doktorem?
Doktorem habilitowanym.
I wykładowcą
tak,
młodzieży.
Tak, od kilkudziesięciu lat.
Od kilkudziesięciu lat. I publikuje pan?
No tak, tak. No, kilku mam książki, publikacje książkowe.
W Polsce i za granicą.
Tak, i monografie z różnych dziedzin, głównie z termodynamiki i z balistyki.
To jest jedno straszne pytanie. Tylko ja to zadam, może pan. Czy to nie jest blokowanie chińskich pomysłów i chińskiej jakiejś tutaj ekspansji na Polskę? Ta sprawa?
Nie, to nie, znaczy to moim zdaniem to jest niewiedza. Po prostu wiedza w tej dziedzinie w Polsce na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie właśnie budowy reaktorów jądrowych wysokotemperaturowych jest niewielka, no bo jeżeli centrum tej energii atomowej w Świerku ogłasza, że oni są w stanie w ciągu 2 lat zaprojektować reaktor jądrowy wysokotemperaturowy czwartej generacji i potem jeszcze w ciągu 3 lat tam będzie wykonany w Polsce, to jest niepoważne. Z punktu widzenia no, profesjonalnego spojrzenia na sprawę. No, jeżeli Chińczycy pracowali nad tym reaktorem kilkadziesiąt lat, mają osiągnięcia, te reaktory są już 2, to znaczy o takich parametrach 250 MW termicznych i 200 elektrycznych i można je kupić za 2 miliardy złotych od Chińczyków, no to później technologię można kupić, prawda, od nich za o wiele mniejsze pieniądze. I to jest realne i można je wprowadzać do życia gospodarczego. No to po co robić takie eksperymenty, które wiadomo z góry, że nie przyniosą żadnego efektu, bo w ciągu 2 lat nie zaprojektuje się takiego reaktora, który był projektowany 20 lat.
No właśnie, to teraz chodzi o to, żeby panu znaleźć forum, gdzie pan to będzie mógł mówić i może to w końcu do kogoś dotrze. Jest tutaj kilku podobno rządzących. A teraz pan mecenas tak Hambura ma pytanie.
Ja mam pytanie do panów w ogóle tu przy stole. Czy państwo wierzą w to, że taka elektrownia atomowa powstanie w Polsce? Bo ja nie, bo uważam, że strona niemiecka będzie to blokowała. Niemcy wychodzą z energii atomowej. Myślę, że za chwilę będą tutaj oddziaływania ekologiczno-transgraniczne.
Ale póki co jeszcze mają, tutaj niedaleko naszej granicy.
Tak, mają, ale wychodzą. I to po Fukushimie, bo była wtedy Merklowa tak zrobiła zwrot o 180 stopni, nie o 360, bo by wylądowała w tym samym miejscu, to dla tych, którzy inaczej liczą. Żart. Ale pytam na serio, czy panowie rzeczywiście w to wierzą, że Niemcy pozwolą na budowę takiej elektrowni, bo ja nie.
W coś bo musimy wierzyć, oprócz Pana
nie,
Boga.
Bo ja uważam, że Niemcy to zablokują, a w stosunku do Niemiec, do Republiki Federalnej Niemiec, polski rząd jest na kolanach.
No tak. Panie profesorze, bo...
Ale chciałbym odpowiedź.
Aha. No to ja nie wiem, czy pan profesor chce się mieszać do polityki.
Nie, bo jak najbardziej. Jestem prezesem Stronnictwa Pracy. Jest to partia, która w 1938 roku powstała. To jest...
Ale później.
No tak, ale ojcem, założycielem to był... tej partii, to był Ignacy Jan Paderewski,
aha,
prawda?
No tak, Jan Paderewski.
Korfanty był pierwszym prezesem, a przewodniczącym Rady Politycznej generał Haller. Więc jest to partia, która przez cały czas działa. Od 1946 roku do 1989 poza granicami Polski, a od 1989 roku działa w Polsce. I my będziemy aktywnie teraz działali na rzecz wyborów samorządowych. Będziemy brali udział w wyborach samorządowych. Będziemy chcieli być merytoryczną opozycją do rządzących, bo widzimy, mimo że popieramy dobrą zmianę, to widzimy w dziedzinie gospodarki bardzo wiele rzeczy, które nam się nie podobają, są błędne. Na przykład premier Morawiecki ogłosił bardzo dobry program elektromobilności, ale poza ogłoszeniem tego programu nic się nie robi w tym kierunku, żeby sprawa mogła przybrać realne...
No właśnie, ale ja pana tutaj zaskoczę. Siedzi tutaj pan Bogdan Rutkowski, który jest w ogóle człowiek omnibus. Pan Rutkowski narysował taki samochód. Czy rysuje, czy wziął się pan za tą właśnie elektroautomoto?
Znaczy my
trochę.
Staramy się nakłonić rząd, żeby z tych koncepcji takich czysto wirtualnych zrobić rzeczywiście samochód, ale produkowany. Prawda? Bo nawet to się ładnie spina, to co pan mówi. Nie wiem, czy pan wie, że pierwsza to elektromobilność, to miało być robione w agencji jądrowej. Ja na co pomyślałem, co to będzie, na napęd jądrowy? No jakieś, przepraszam, jaja.
Może jąderko, nie jądry. No, ale co pan robi? Co pan uważa?
Znaczy w tej
pan
chwili
pozytywnie coś się
doprowadzimy
dzieje?
Rozmowy, tak. Żeby doprowadzić, żeby to nie było, że zrobić jedną sztukę, jeden projekt, pokazać, pochwalić i na tym koniec.
A kto z kim?
No, powiedzmy na szczeblu rządowym, nie chcę, nie jestem upoważniony do tego jeszcze. Bo
no, ale krzyk
są
był,
nawet
na początku
może.
Był duży krzyk.
Nie, no bo to w ogóle jest nieporozumienie, że Tchórzewski, czyli minister energetyki. No co on ma do samochodu elektrycznego? On musi dostarczyć energię, musi dostarczyć przewody, stacje ładowania, a on nie ma pojęcia projektowania samochodów. No. Niech pan zaprosi
tak
pana Kurtykę Tchórzewskiego tutaj i pogadamy z nim wtedy. No, te samochody miały 17 kwietnia ubiegłego roku jeździć. Gdzie one są? Teraz szukają Chińczyków, żeby zrobić po prostu chiński samochód, adoptować, nazwać. Teraz Tchórzewski zgłosił, że kupują i namawiają spółki Skarbu Państwa, żeby obce samochody.
To pan, no to gdzie jest ten pan Rutkowski wali pięścią w stół, chociaż wszystkim gościom mówią, żeby tego nie robili. Ale dobrze, że nie mnie wali. Ale pan Tchórzewski natomiast powiedział przecież, ja słyszałem, pan Tchórzewski powiedział, że już decyzja w sprawie atomowej energii jest podjęta. Tak powiedział.
No więc, jest to prawda, z tym, że no, stawiają na tą, na właściwy kierunek, czyli na te reaktory czwartej generacji, z tym, że no, ich pomysły tego typu, żeby projektować własny reaktor jądrowy czwartej generacji, są nierealne. No, nie można takich rzeczy ogłaszać publicznie, bo przez 2 lata nie zaprojektuje się takiego urządzenia, a i w następne 2 lata się go nie wykona. No, przecież, no, jeżeli na świecie to jest przeciętnie 20 lat.
A czy pan spotkał się z panem?
Nie, no my się znamy jeszcze z opozycji, tam, ale tak nie rozmawialiśmy ostatnio na ten temat.
A usiłował pan tam się dostać, bo to dobry adres byłby.
No tak.
To może pana Nowaka wykorzystamy, który się wchodzi, jak go wyrzucają drzwiami, wchodzi oknem. Panie Zenonie, ale krótko, bo jeszcze mam kilka spraw.
Czas biegnie, więc... Ja robiłem zarówno wywiad z panem ministrem Tchórzewskim, bo znam też pana ministra, jak i z panem profesorem Wrzesińskim i wielokrotnie proponowałem współpracę pana Wrzesińskiego z panu Tchórzewskiemu.
Wywiad razem z nimi zrobić.
No więc trzeba było, w takim razie spróbuję to zrobić. Dobrze. Natomiast jeszcze chwilę, bo ja byłem w elektrowni atomowej koło Greifswaldu na konferencji. To jest około 100 kilometrów od polskiej granicy. Ona już jest w tej chwili wyłączona. Po prostu Niemcy wychodzą z tej technologii i chciałem coś powiedzieć jeszcze. I wiem, jak to wygląda. Tam w tej chwili wchodzi ten gazociąg Nord Stream. Nie będzie żadnych elektrowni, tam mają jakiś plan jądrowych w Niemczech. Także Niemcy nie zgodzą się nam.
A tu jeszcze ciekawą rzecz, pan, zobaczymy. Natomiast pan tutaj mi dostarczył, panie Zenonie, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa? Jak pan odczyta?
To znaczy, ja zeznawałem w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie terminala gazowego.
Co to, pęka podobno?
Te 2 zbiorniki są nie do końca... Okej. Zresztą konsultowałem to z panem profesorem Wrzesińskim, który
co
jest...
Co im dolega?
To znaczy, one nie mają prawidłowej warstwy ochronnej, bo pracują jako termosy, bo to tak by można było nazwać.
Potężne zbiorniki.
Potężne zbiorniki, 180 tysięcy metrów sześciennych.
Ale podobno ten gaz, to panie profesorze, nie wybucha, tak? To on jest jakiś taki...
To znaczy, on nie wybucha, jeżeli go się nie zdetonuje. Natomiast jest taka sytuacja, że jeżeli ta osłona diabolska jest źle zaprojektowana, albo tam się pojawiają jakieś, tak jak tutaj pan Zenon mówił, plamy, które wskazują na zamrożenia, no to może być to niebezpieczne, ponieważ jeżeli będzie strumień ciepła wnikał do tego skroplonego gazu i to jego objętość z fazy ciekłej w fazę gazową zwiększa się 600-krotnie, więc wtedy może bardzo szybko wzrosnąć ciśnienie i dojść do katastrofy. Ale ja nie znam dokumentacji technicznej.
Tak. No, tu pan Zenon Nowak, redaktor Nowak już ma takie pismo. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazała do prokuratury okręgowej w Szczecinie złożone przez pana zawiadomienie. No gratuluję. Tylko co dalej? Bo jak ja obserwuję działalność różnych ludzi na terenie Koszalińskiego, Szczecińskiego, Gawłowskiego, a nie, to nie jest województwo, tylko pan Gawłowski, to tam w ogóle, od Darłowa to wszystko działa. Kiedy było Darłówek, tam to wszystko wypłynęło na Koszalin, na Kołobrzeg i potem opanowali kompletnie. I tam nie ma żadnego innych ludzi, tylko oni zawsze byli i tych przekrętów to, panie mecenasie, pan to w zasadzie jest, chyba powinien być miliarderem, bo pan ma tylu, mógłby mieć klientów, w tym naszym pięknym kraju, być może w Niemczech też, ale jak pan w ogóle sobie poradzi z wyborem
czego?
Tematów? Przychodzą?
Przychodzą.
No właśnie, pan mecenas zastosował metodę Tuska, krótko. Ale teraz ja bym pana prosił jednak o tą taką ocenę. Co to jest w ogóle adwokat? Czy taki adwokat, na przykład jak pan, doświadczony, czy w tych sytuacji, tego prawa, tych możliwości ma szansę, czy tylko tak ma coś tam zapytać, a potem cicho bądź, bo ja tu sędzia stanu wojennego i tak zadecyduję.
Nie sędzia stanu wojennego, tylko sędzia, który sądził już w sprawach grudnia 70. Tu musimy
ruszyć,
jestem za prawdą.
Pan jest precyzyjny, a dla mnie to jest jedno, była zbrodnia i druga.
I panie redaktorze, ja nie narzekam, działam. Czasami to widać na zewnątrz, czasami
widać.
Tego nie widać. Najlepsze są te sprawy, których nie widać, a są bardzo dobrze rozwiązywane i skuteczne, bo te sobie najbardziej szanuję. bo tylko czasami to wypływa, jak tutaj przy procesie Tomasza Rabskiego i czterech innych osób na zewnątrz, bo po cichu i konkretnie rozwiązywane sprawy są najlepsze. I wtedy jak każda ze stron jest zadowolona. Mam też taką sprawę rodzinną, gdzie rodzice się spierali ze sobą i spotkałem ich na dworcu w Berlinie, jak jeden rodzic przekazywał drugiemu rodzicowi dzieci. To było dla mnie, to była dla mnie nagroda, bo to jest takie coś wymiernego.
To pan jednak jest wrażliwy. Ja myślałem, że pan jest taki zimny urzędnik.
Ja nie jestem urzędnikiem, tak. Wykonuję wolny zawód.
Ale tak. Nie fizycznie pan pracuje, tylko raczej, chyba że dużo pan jeździ.
No, czasami jeżdżę. Czasami...
Siły trzeba. Ale jak pana, na pana ten Tusk tak patrzył, pan się tak przejął tym jego wzrokiem.
Ja się nie przejąłem, ja tylko to zrelacjonowałem. Proszę tutaj nie imputować mi czegoś, czego nie było.
Bo
ja,
pytam.
Bo ja to...
A jak pan tak spojrzy na Arabskiego, myśli pan, że on się w ogóle przejmie pańskim wzrokiem?
A Arabski tylko raz był, już później się nie pojawił.
Mhm. Ale on, ta, nie ma pan nie takiego uczucia, bo ja też z wieloma osobami w życiu rozmawiałem i mam wrażenie, że czasem mówię do ściany.
A to nic nie szkodzi, ale ta ściana, za tą ścianą znajduje się też wnętrze i wielokrotnie ci ludzie to odczuwają bardzo, bardzo intensywnie.
Może jak się postarzeją. Panie artysto, pan Bogdan Rutkowski też tu walczy. Pan Bogdan Rutkowski, proszę państwa, załatwia sobie pracownię na własnej działce od 40 lat, tak? I nie może pan... A kto panu odmówił ostatnio? Pan powie te nazwiska, bo to takie święte krowy łażą po Warszawie. Chce pan czy nie? Nie, nie chce pan, bo jeszcze pan może zmienią zdanie.
Żeby nie wchodzić tutaj w tą tak, dobrą dobrze, zmianę.
To inaczej, pytanie. To
ale sobie,
niech pan, ale niech pan powie, no, zostawmy to, dajmy im szansę. W następnym programie. A natomiast ja mam do pana takie pytanie. Czy to, co pan rysuje, bo pan, ja do pana, pan mnie kiedyś obudził o 6 rano i potem pan się zdziwił, że ja się obudziłem, a pan mówi, że ja o 5 wstaję i pracuję. Czyli pan dużo pracuje, dużo pan rysuje, pan rzeźbi, rysuje, projektuje. A czy to, co pan, o co pan walczy, to jakiś skutek odnosi, czy to tylko tak sobie amuzom?
Nie, nie odnosi.
Nie?
Mam chyba najdłuższy proces w Polsce, bo ponad 40 lat właśnie i nadal się toczy w sprawie tej pracowni plastycznej.
Gdzie to? Na Wawrze, Wawer, tak?
Tak, na własnej działce, za własne pieniądze nie mogę zbudować, po prostu no...
Jakiś tam broniłem policjantów, takich zwykłych, krawężników, bo tam była taka policja, proszę pana, w pańskim Wawrze, że nie dawała policjantom na strzelnicy naboi, tylko musieli
na ten temat
podpisywać.
Dużo mówić, ale
no, to mówmy,
nie ma czasu.
Nie, no jeszcze 4 minuty. Panie Bogdanie, to wobec tego co? Mamy jakieś szanse z tym pomnikiem, czy jak pan sądzi?
No nie wiem, dlatego zaproponowałem, być może jeśli pani, jak pan nazwał, ikona, zgodzi się, prawda? Być
pani
może,
Romaszewska.
Romaszewska, tak.
Zofia.
Pani Zofia Romaszewska jako doradca prezydenta.
Tak. No to jest kobieta szanowana powszechnie.
No tak mi się wydaje, dlatego mi się wydaje, że to jest dobry adres, żeby ją zainteresować, no pokazać jej to, wyjaśnić i jeśli ona by... bo przecież...
Dobrze. To pan, ja się zgadzam, zdanie, żeby pan... Niech pan
nie
mówi
mamy...
3 zdania, tylko niech pan nie mówi mi nazwisk dziennikarzy w programie, bo jestem też dziennikarz.
Rozumiem,
po prostu niech pan się w swoich programach
jasne,
się lansują.
Jasne. Nie, no tylko... Przepraszam.
Chciałem... A Romaszewską tak, to tak. To
tak. No przecież
pan Zbigniew Romaszewski
być może w takim panteonie będzie miejsce też dla Andrzeja Dudy. On dlatego będzie się zainteresować. Nie wiadomo, czym się skończy jego kadencja, prawda? Może jakimś
to jest
sukcesami.
Nasz prezydent, zostawmy przynajmniej jednego prezydenta.
Więc uważam, że pomysł, on też powinien się jego kancelaria tym zainteresować.
To niech pan jeszcze, no właśnie. Dobrze, to
chcemy
jest...
Sasina zainteresować tym, no, do niego poszły te rysunki,
no,
prawda?
Poszło.
Propozycje, no i, no
i
zobaczymy.
Na razie nie wiadomo. Podobno nie przyszedł na spotkania z panem, tylko wysłał asystenta, no to już jest dowód takiego zainteresowania.
No,
to
jest
tylko jeszcze po jednym zdaniu. Zaczynamy od, chciałem powiedzieć, Hamburga. Kiedyś w Hamburgu byłem, w dokach pracowałem i fizyczne czyściłem garaże. Lubię Hamburg, piękne miasto, a tu jest pan mecenas Hambura. To tak się kojarzy, ale panie mecenasie, ostatnie taki suma tego wszystkiego. Będzie coś tego wszystkiego, czy to się tak...
Jak dobra zmiana wstanie z kolan, to będzie.
Aha. Pan profesor. Może nie o kolanach, bo pan jest od głowy, a Politechnika Warszawska jeden z najważniejszych uczelni w tym kraju, która się tak wspaniale zapisała kilka razy i Solidarności. Tylko też nie, mało kto to wie, jak to tam było. Wszyscy wiedzą, co było na Uniwersytecie Warszawskim, a nie, co było w 68 na Politechnice, a ja tam byłem.
Ja też.
Tak?
Oczywiście.
Oczywiście. No jasne. Pan jest z tym uczelnią tą związany. Piękna sala. Oni tylko ją potrafili wykorzystać do różnych zlania się partii, prawda? To wtedy tam wszyscy byli. Ciągle te zdjęcia pokazują. Niech pokażą inne. Niech pokażą ten komin. Niech pokażą inne wydziały. Niech pokażą profesorów. Niech wreszcie tych profesorów zaczną gdzieś lansować, bo humaniści, ja jestem niby też humanista, ale dlaczego w naszym rządzie nie ma techników, profesorów ekonomii trochę jest, ale...
To jest kluczowe pytanie i ja uważam, że to jest kluczowe pytanie o tyle, że to będzie miało wpływ na przyszłość Polski.
Tak. Jednak najpierw zbudujmy ten przemysł. Co prawda, ten COP jak budowano, to nie skończono, no, zamiast czołgów trochę, ale jednak jest technika i ta, no i eksportujemy, bo pan ma wielu kolegów, uczy to dobrze i gdzie indziej.
Gdzie indziej, niestety. Zamiast tu w Polsce.
Jeszcze pan Zenon Nowak ma pół minuty. Redaktor, operator, reporter.
Zaczynam zawsze swój materiał, że nie został on zrealizowany we współpracy i sfinansowany przez Unię Europejską, a materiał, który kończę, zawsze jest z mottem walczymy o Polskę dla naszych dzieci.
No dobrze,
i tym zakończę.
Się cieszę, ale ja właśnie uważam, że powinien pan z tej Unii co się da wziąć, a niekoniecznie, bo tak to oni od nas zabierają.
Oni już dawno zabierają. No,
zabierają,
i my o
ale,
tym
nie,
wiemy.
Ale to bądźmy cwańsi, bądźmy sprytniejsi.
Ale
a
to
nie mówmy,
wygląda,
że...
tak jak już pan mecenas Hambura powiedział, polscy politycy niejednokrotnie są na kolanach, a należałoby zwrócić uwagę jeszcze nad tym, i tu jest pole do popisu dla dziennikarzy, czy nie są uzależnieni gdzieś finansowo, bo za tym może być krycie finansowe uzależnienie.
A
czyli...
to już trzeba właśnie udowodnić i to zależy od sprawności, zdolności i odwagi dziennikarzy. I proszę państwa, Radio Wnet jest takie, mówię o tym i pozdrawiam prezesa Skowrońskiego, który mnie dzisiaj ładnie zapowiedział, nawet bo ostatnio na mnie burczał, ale teraz dzisiaj mnie ładnie zapowiedział, powiedział, że zobaczymy, kogo tutaj ja uda mi się namówić do występu. Udało mi się pan Stefan Hambura, pan Bogdan Rutkowski, pan profesor Zbigniew Rzysiński, no i kolega po fachu Zenon Nowak i Stefan Truszczyński. Dziękuję bardzo. Jest 12. Do widzenia. Z czwartek 11. Zapraszam.
Wolna antena. Radia Wnet.